Naszym gościem Marek Budzisz, ekspert od polityki zagranicznej, piszący i publikujący m.in. na łamach tygodnika sieci. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam.
Zapowiadałem, że będziemy się wspinać po drabinie eskalacyjnej. Wydaje się, że ona jest coraz dłuższa i coraz więcej możliwych akcji i reakcji się przewiduje, że ta wojna zaczyna nam się także pod względem polityki globalnej komplikować.
Generalnie tak zwana drabina eskalacyjna to jest termin najczęściej używany, jeśli chodzi o eskalację nuklearną. To jest pewien sposób rozgrywki w gruncie rzeczy o charakterze psychologicznym, bo chodzi o takie oddziaływanie na przeciwnika, ażeby on nie podejmował pewnych działań albo podejmował takie działania, które są dla nas korzystne. A w związku z tym im więcej tych umownych szczebli, tych elementów sygnalizacji strategicznej, tych kolejnych, bym powiedział, cząstkowych ultimatów, tym można dłużej grać tym instrumentem. On przestaje być już tak wiarygodnym, kiedy zaczyna się go używać. Wtedy się zaczyna inna sytuacja. Wtedy mamy do czynienia zupełnie z inną też dynamiką rozwoju wydarzeń. W związku z tym tu myślę, że jeśli chodzi o ten element rosyjskiej przede wszystkim polityki, to będziemy jeszcze mieli do czynienia ze sporą pomysłowością Moskwy, jeśli chodzi o wymyślanie różnych formuł ostrzegania, przestrzegania, sygnalizowania gotowości użycia broni jądrowej, czy mówienia o tym.
Mamy też tam wpisaną inną broń, na przykład, tak sobie mogą na Kremlu myśleć, to będziemy determinować nasze zdecydowanie tym, że dziś użyjemy broni chemicznej albo biologicznej, czy to nie jest wpisane w aktualną drabinę eskalacyjną?
Tu jest każdy wariant możliwy, bo począwszy od pewnych demonstracji, które już mają miejsce, no bo przecież w obwodzie kaliningradzkim trwają ćwiczenia i na Bałtyku, gdzie będzie się też między innymi ćwiczyło uderzenie, symulowane uderzenie, które może być jądrowym docelowo na cele zlokalizowane w jakimś umownym państwie przeciwnika. Czyli mamy do czynienia z taką ewidentną demonstracją, ale wszystkie inne warianty też wchodzą w grę. Na przykład awaria w jakiejś elektrowni atomowej, na przykład ostrzelanie instalacji jądrowych, czy choćby magazynów, w których składowane są odpadki nuklearne, czy wreszcie jakieś podejrzane ruchy lotnictwa rosyjskiego, również strategicznego, to też niedawno mieliśmy z tym do czynienia. Tutaj nie wykluczyłbym żadnego wariantu. Jakiś czas temu pojawiła się informacja o granatach zawierających środki chemiczne, które były użyte na południowym froncie ukraińskim. Ta informacja nie została potwierdzona, może to być w ogóle nieprawda, ale to też jeden z elementów tego oddziaływania psychologicznego, pokazującego, że jesteśmy coraz bliżej odwołania się Rosji do środków masowego rażenia.
To jest tak, że ta niewyobrażalna na początku konfliktu ewentualność, możliwość staje się w tej chwili bardzo realna, że te klęski na polu bitwy w wojnie konwencjonalnej spowodują, że Moskwa przekroczy tą granicę?
Wydaje mi się, że teraz jeszcze nie. Znaczy, teraz jeszcze nie mamy do czynienia z sytuacji, która by wskazywała na to, że w jakimś nieodległym czasie Rosjanie odwołają się do takiego środka. Dlatego, że Rosjanie przygotowują się do dużej, a może nawet wielkiej ofensywy, która ma się rozpocząć zimą tego roku. W grudniu mówi się o styczniu. Raczej bym tu wskazywał na grudzień. I właśnie dlatego minister Szojgu powiedział wczoraj czy przedwczoraj, że 200 tysięcy rosyjskich zmobilizowanych właśnie w ramach tej częściowej tak zwanej mobilizacji żołnierzy ćwiczy na poligonach. On mówił o 80 poligonach i kilku centrach szkoleniowych. Rosjanie chcą równolegle do tej armii, którą dysponują na froncie, zbudować jakby drugą. I przy użyciu tej drugiej armii rozpocząć ofensywę na wszystkich możliwych kierunkach, sygnalizują przynajmniej taką gotowość. No, między innymi mówi się o przygotowywaniu miejsc dyslokacji na Białorusi na przykład, po to, żeby być może powtórzyć ten sam wariant albo jakiś zbliżony, który obserwowaliśmy w pierwszych dniach agresji. I dopiero kiedy okaże się, że ta ofensywa się nie powiodła, że strona ukraińska się broni i ona nie oddziaływuje skutecznie, to dopiero wtedy będziemy bliżej odwołania się Rosji do broni już masowego rażenia, ponieważ wtedy okaże się, że perspektywa klęski czy porażki strony rosyjskiej jest perspektywą realną. No i trzeba myśleć albo o ustępstwach, albo o jakimś pokoju na warunkach ukraińskich, no albo eskalować również na przykład używając broni masowego rażenia. To dopiero wydaje się, wówczas stanie się to bardzo realne. Dzisiaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju sygnalizacją strategiczną, również po to, bo to jest nieskrywanym celem Rosji, żeby zastraszyć sojuszników strony ukraińskiej, żeby opóźnić, a najlepiej w ogóle zablokować dostawy sprzętu i uzbrojenia dla Kijowa. No również z tego powodu, że właśnie takie wstrzymanie dostaw, albo choćby ich opóźnienie, zwiększa szanse strony rosyjskiej na skuteczne przeprowadzenie tej zimowej ofensywy. To wszystko jedno, to się wszystko łączy ze sobą.
Na ile jest tak, że obecne działania na froncie, obecna ofensywa ukraińska, i to chyba robiona w dość spektakularny sposób, bo ona trwa jednocześnie na kilku odcinkach. Z tego, co dostaję informację teraz, zdaje się ten odcinek zaporoski, czyli idący taki bez barier naturalnych na południe od Zaporoża, gdzieś tam w kierunku Mejtopola, Energodaru, też się rozpoczyna. Czy to jednak nie spowoduje, że Rosja uderzy wcześniej, albo że ewentualna spodziewana ofensywa zimowa nie będzie miała racji bytu, bo Rosjanie będą bardzo mocno zepchnięci terytorialnie na wschód?
No, na razie mówi się dopiero o tej ofensywie, to jest za dużo powiedziane. Tu raczej mielibyśmy do czynienia z kontruderzeniem o takich wymiarach początkowo taktycznych, a dopiero później być może operacyjnych. I od pewnego czasu analitycy mówią o możliwości właśnie uderzenia z Zaporoża, po to, żeby rozciąć to rosyjskie zgrupowanie na południu i na wschodzie Ukrainy na dwie części i docelowo dojść do Morza Azowskiego. Ale to jest dopiero przyszłość. To nie jest coś, co by się już rozpoczęło. Tu ja nie wykluczam, że tego rodzaju działania zostaną podjęte, bo one są dość oczywiste, no, ale mamy jeszcze niezakończoną operację na Chersońszczyźnie, na prawym brzegu Dniepru. Tu strona ukraińska się znacząco posunęła, no ale jednak jeszcze nie zrealizowała swoich celów, a tym celem ostatecznym jest oczywiście wyzwolenie tego terytorium. No i mamy jeszcze niedokończoną operację, jeśli chodzi tutaj na terenie obwodu ługańskiego, czyli w tej północnej części, tam strona ukraińska atakuje Swatowo, a potem najprawdopodobniej obróci się na południe. Tu też oczywiście chodzi o wyzwolenie tego całego obszaru. Jeśli strona ukraińska na północy obróci się na południe, to celem będzie Kremienna, no a potem oczywiście ta aglomeracja Siewierodonieck, Lisiczańsk, które to miasta Rosjanie zdobyli w czasie swojej ofensywy w Donbasie późną wiosną tego roku, po to, żeby docelowo zagrozić Ługańskowi, czyli stolicy tego obwodu. Ale to jest jeszcze przed nami, a musimy pamiętać, że tutaj też spory wpływ mają warunki pogodowe. Na początku listopada w tym regionie zaczynają się intensywne opady, głównie deszczów. Ziemia jest rozmiękła, co utrudnia działania szybkich takich sił, zarówno piechoty lekkiej strony ukraińskiej, jak i posuwających się za nimi oddziałów cięższych, pancernych. W związku z tym niewykluczone, że mamy jeszcze do czynienia z trzema, może czterema tygodniami intensywnych działań, potem one nieco osłabną, no a potem już w grudniu, styczniu możemy mieć do czynienia z nieco inną sytuacją, bo tak jak mówiłem, Rosjanie przygotowują się do stworzenia tej armii rezerwowej. Czy im się to uda, to też jest osobne zagadnienie, bo to nie jest ani prosta sprawa, jakby zdolność bojowa tych nowych formacji będzie na pewno mniejsza niż tych, które były używane w pierwszej fazie wojny. W związku z tym tu też może nie nastąpić żaden przełom, no ale charakter tych działań będzie się najprawdopodobniej zmieniał. Ten impet uderzeniowy strony ukraińskiej wydaje się, że on powoli będzie słabł, no ale jeszcze do tego czasu, przez te trzy tygodnie, może cztery, tu się sporo może zmienić, bo te postępy są dość szybkie. To oznacza, że Rosjanie, że te siły rosyjskie są w złej kondycji, ich morale jest słabe i to się może załamać w każdej chwili.
Jeżeli się załamie, to wtedy, jak rozumiem, rośnie możliwość, że Rosja użyje broni jądrowej. Użyje jej na Ukrainie na początek, czy być może jest możliwy od razu atak na inne miasto? No, mówi się o Poznaniu, tam zdaje się jest także natowskie dowództwo, ale niektórzy wskazują gdzieś dookoła Przemyśla, tam czy nawet lotnisko w Rzeszowie, tylko że to są jeden i drugi obiekt dość mocno chroniony obroną przeciwlotniczą. Pytanie, czy Rosji w ogóle udałoby się taki atak technicznie przeprowadzić?
To mówienie o Poznaniu to jest wypowiedź jednego z rosyjskich analityków czy ekspertów, chodzi o Siergieja Karaganowa. On raczej wskazał na taką perspektywę, ona nie wydaje być się realną, dlatego że w ten sposób chciał podkreślić to przekonanie, które chyba jest zakorzenione wśród rosyjskich specjalistów, ale też części przedstawicieli opinii, czy te publicznej, czy w obozie władzy. A mianowicie oni uważają, że jeśliby Rosja zdecydowała się na atak nuklearny na jakiś cel położony w państwie, które jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, to Stany Zjednoczone w odpowiedzi nie zaryzykują wojny atomowej na pełną skalę. To znaczy odpowiedź amerykańska nie będzie odpowiedzią przy użyciu potencjału nuklearnego rakiet balistycznych o charakterze strategicznym. No to jest tego rodzaju myślenie, ale z tego nie należy wywodzić, iż Rosjanie przygotowują się do uderzenia na jakieś cele natowskie czy na państwa ościenne. To jeszcze od tego rodzaju rozważań, dyskusji czy straszenia do podejmowania realnych działań jest dość daleko. Chociaż w moim odczuciu jakby pewne kroki na tej tak zwanej drabinie eskalacyjnej zostały już poczynione i oczywiście to powoduje, że zagrożenie rośnie, ale to nie oznacza, że Rosjanie podjęli jakieś konkretne działania. Zresztą te rozważania są w Rosji toczone w kontekście jakby pytania, co zrobić, żeby wojnę zakończyć. Dlatego, że po tych porażkach i po wszyscy już mają świadomość, że to nie jest żadna krótka operacja, tylko już wojna, która trwa siódmy miesiąc. Perspektywy zwycięstwa są niewielkie, straty rosyjskie są duże i to straty zarówno wojskowe, jak i całego państwa i gospodarki, a w związku z tym tam się zaczynają rozważania, jakimi działaniami, do czego trzeba się odwołać, żeby Rosja wojnę wygrała. Bo dla nich zakończenie wojny to jest jakby zwycięstwem w tej wojnie, ale to już by im wystarczyło na przykład zatrzymanie tych terytoriów, które inkorporowali. To już by pozwoliło Putinowi przekonać Rosjan, że wojnę on wygrał z Ukrainą. No i w tym kontekście rozważa się właśnie odwołanie do tego elementu groźby nuklearnej, no po to, żeby właśnie wymusić rokowania pokojowe, bo Rosjanie generalnie uważają, że ten ich straszak nuklearny działa. Oni uważają, że właśnie tylko dlatego, że Rosja dysponuje bronią atomową, to dlatego Amerykanie nie zaangażowali się w wojnę na Ukrainie, nie wysyłając tam własne wojska. To zaangażowanie jest oczywiście istotne, ale ono jest mniejsze niż by mogło być. Tak? Amerykanie swojej armii tam nie wysłali. No i nie wysyłają też pewnych systemów broni, które by pozwoliły stronie ukraińskiej atakować cele w samej Rosji. Te rakiety, które Ukraińcy otrzymują, no mają ograniczony zasięg, a jeszcze ich udostępnienie przez Waszyngton, przynajmniej w przeszłości, było obwarowane takimi zobowiązaniami, o czym mówił otwarcie minister Reznikow, że strona ukraińska nie będzie atakowała celów w Federacji Rosyjskiej. Krym jest wyłączony z tego, bym powiedział, z tej umowy między obydwoma państwami, bo aneksji Krymu Stany Zjednoczone nie uznają, o czym mówił Antony Blinken. Natomiast z perspektywy rosyjskiej to oznacza, że pewna forma presji atomowej na Stany Zjednoczone, bo to jest jakby ich główny punkt odniesienia, działa. A w związku z tym, jeśli działa, no to trzeba ją zwiększyć, trzeba ją eskalować, bo być może wywoła się taką reakcję, jak na przykład ten słynny tweet Elona Muska, który wezwał do rozpoczęcia rozmów pokojowych i do tego, żeby Ukraina w gruncie rzeczy zrezygnowała z części swoich obszarów po to, żeby osiągnąć pokój. No to jest mniej więcej tego rodzaju mechanizm.
Ma taką ścieżkę działania, to już planuje na koniec, żeby z jednej strony uniknąć wojny jądrowej, uniknąć groźby użycia broni atomowej, ale z drugiej strony nie poddać się i nie skapitulować przed Rosją?
No to, kształt polityki odstraszania jest właśnie teraz dyskutowany i tu padają różne propozycje. Nie? I to jest przedmiotem, myślę, bardzo poważnej debaty w kręgach decyzyjnych, jak to się nieładnie mówi, w Waszyngtonie, dlatego że tutaj doświadczenia z Rosją są z perspektywy amerykańskiej niestety negatywne. To znaczy ta polityka odstraszania Putina z grudnia, stycznia tego roku, bo tak trzeba nazwać te starania Waszyngtonu, żeby Putin nie rozpoczął gorącej wojny z Ukrainą, no ona okazała się nieskuteczna. Ona nie odwiodła rosyjskiego prezydenta od rozpoczęcia wojny, a w związku z tym teraz trzeba na nowo przemyśleć, przy użyciu jakich metod spowodować, żeby Putin jakby poprzestał na straszeniu bronią atomową, a nie zaczął realnych przygotowań do jej użycia, no bo to są dwie różne rzeczy.
A jeszcze na koniec, Cachulcie, pytanie o niebezpieczeństwo dla Polski, bo taka dyskusja się pojawia, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy, Paweł Lisicki, mówi, zróbmy prosty eksperyment myślowy, komu najbardziej zaszkodzi groźba wojny nuklearnej, odpowiada Polsce.
Problem polega na tym, że cała strategia użycia broni nuklearnej to nie jest żaden prosty rachunek. I ktoś, kto chce mówić o prostym rachunku, po prostu nie zna się na tym, o czym mówi. W związku z tym wygłasza sądy zupełnie oderwane od rzeczywistości. Tu to nie jest taka prosta sprawa i tu mamy bardzo wiele różnych elementów. Głównym i zasadniczym pytaniem jest nawet nie to, czy Rosjanie użyją broni jądrowej, tylko pytaniem jest to, w jaki sposób Zachód odpowie na użycie tej broni jądrowej i jak poinformuje Rosjan o skali swojej odpowiedzi. Bo dopiero ta odpowiedź ma mieć walory odstraszania, czyli skłonienia Rosji do zejścia z tej drogi. I to jest jakby istotne. No ale tu zawsze mamy do czynienia z pewną grą psychologiczną. I ponieważ to jest gra psychologiczna, to nie można temu, kto posługuje się presją i szantażem, ustępować. Zwłaszcza takiej osobie jak Putin, dlatego że to właśnie ustępstwa będą go przekonywały do tego, że to jest słuszna droga i słuszne narzędzia. W związku z tym nie tak, jak mówi pan redaktor, tego rodzaju rachunek prowadzi, że Polska jest najbardziej zagrożona, tylko rozważania, co zrobić, żeby rozważania w kategoriach ustępstw wobec Putina, to jest recepta zwiększająca ryzyko właśnie ataku ze strony Rosji.
Powiedział Marek,
to działa zupełnie inaczej.
Powiedział Marek Budzisz, ekspert i analityk od polityki zewnętrznej, polityką zagraniczną i polityką bezpieczeństwa, publikujący m.in. na łamach tygodnika Sieci oraz pracujący w think tanku Strategy and Future. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.